A więc, moi drodzy, teraz w tej konferencji chcemy skupić się na tym, jak odnawiać się w Duchu Świętym, jak budować wewnętrznego człowieka, jak budować swoje relacje z Bogiem. A więc na czym polega odnawianie się w Duchu Świętym? Jak ja, człowiek, który otrzymał Ducha Świętego na Chrzcie Świętym, człowiek, który został umocniony Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania i też doświadczyliśmy, myślę, że wszyscy albo prawie wszyscy, modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym na zakończenie Reo. Jak my, tacy ludzie, możemy jeszcze bardziej odnawiać się w Duchu Świętym? A powiedziałabym nawet, jak nieustannie odnawiać się w Duchu Świętym? Skąd brać na to pomysły? Co to jest odnowić się w Duchu Świętym? Odnowić się w Duchu Świętym to zrezygnować ze swojego starego życia. A stare życie dla nas, ludzi Kościoła, to jest takie życie poza Bogiem. Poza tym, co działo się w Kościele, poza tym, co dzieje się w Kościele. A więc odnowić się to przyglądać się swojemu życiu, swojemu myśleniu. Diagnozować te swoje stare myślenie. A więc badać siebie i przyglądać się temu, co jest niezgodne z nauką Kościoła. Co jest złem, co jest grzechem, co jest niemiłe Bogu. A grzech to nie jest tylko czyste zło. Bo ktoś kiedyś powiedział, że grzech to jest też takie dobro, którego nie da się uświęcić. Na przykład, jeśli ktoś żyje w związku niesakramentalnym, wydaje mu się, że robi dobrze, bo kocha, bo dba o tę drugą osobę, bo troszczy się o nią. No ale w perspektywie nauczania Kościoła nie robi dobrze, tak? No bo blokuje i tej drugiej osobie, i sobie też drogę do zbawienia. No i w odnawianiu się w Duchu Świętym chodzi o to, żeby z takiego właśnie myślenia, z takiego niewłaściwego myślenia odnawiać się ciągle. Oczywiście my nie jesteśmy ludźmi, którzy żyją intencjonalnie źle, prawda? Czyli nie mamy złych intencji, jeśli dotyczy to naszego życia. A więc mamy wyłapywać te przestrzenie życia naszego i poddawać je Bożemu uświęceniu. Pozwalać na to, aby na te przestrzenie życia padało Boże światło, aby je oświetlało, abyśmy widzieli, że to pozorne dobro wcale nie jest dobrem. A więc tutaj należy zadać sobie pytanie, jak to rozróżnić, jak zobaczyć, co jest właściwe. No i odpowiedź wydawałaby się może, powiedzmy, dla nas tutaj wszystkich bardzo prosta, bo rozeznawanie tego może dokonać się tylko i wyłącznie w świetle Ewangelii. Czyli mamy patrzeć na swoje postępowanie, podejmowane decyzje, na działania i widzieć, co jest ewangeliczne. Zobaczyć, pomyśleć, czy Jezus by to pochwalił. A więc Ewangelia ma być wytyczną mojego życia. Ewangelia ma być wytyczną mojego życia. Ewangelia, czyli osoba Jezusa Chrystusa i Jego nauka. Bo Chrystus jest Słowem, które Bóg mówi do nas. I właśnie to Słowo ma przenikać nasze życie, ma je prześwietlać, ma być drogowskazem, ma powodować, że będą pod wpływem tego słowa kształtować się nasze sumienia, że będzie budzić się w sercu żal z powodu popełnionych grzechów, z powodu odchodzenia od nauki. I tutaj chcę podać taki przykład, dajmy na to Samarytanka przy studni. Jezus mówi do niej: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Nie będę tu przytaczać całego fragmentu tej Ewangelii, bo myślę, że wszyscy to znamy. Chciałabym zwrócić uwagę tutaj na to, żeby zobaczyć, jak spotkanie Jezusa budzi w kobiecie pragnienie przemiany. A więc jeśli ktoś spotka na swojej drodze Jezusa, jeśli ktoś spojrzy na swoje życie w świetle Ewangelii i zobaczy, że jego życie wcale nie jest zgodne z tym, co mówi Bóg w swoim Słowie, to czy nie zapragnie przemiany? Czy nie zechce zmienić swojego życia? Czy nie będzie chciał, aby to życie ożyło na nowo, aby odnowić je? Czy nie wzbudzi się w sercu, w naszym sercu tęsknota za tym? No i tak ma wyglądać wejście na drogę wiary. Mamy pragnąć, ciągle pragnąć na nowo się ożywiać, odświeżać swoje relacje z Bogiem, poznawać Go, słuchać. I aby to się działo w moim życiu, mam uczynić pierwszy krok, którym jest po prostu czytanie Słowa Bożego. Chcę, żebyśmy zobaczyli, jak poznawanie Słowa Bożego może być różnorodne. Może mieć wiele aspektów, jak Słowo Boże żyje w Kościele i jak ma bardzo realny wpływ na nasze relacje z Panem Bogiem. A więc czytanie Słowa jako modlitwa indywidualna. I tutaj myślę, że każdy z nas ma wypracowaną swoją formę modlitwy Słowem Bożym. Dla jednych jest to lekcja divina, dla innych medytacja ignatiańska. Inni łączą te metody, ale a może jeszcze inni czytają Pismo Święte strona po stronie. Ważne jest to, aby codziennie, systematycznie poznawać Boga obecnego w Słowie, bo tylko On może dać nam nowe spojrzenie poprzez to, co mówi do nas każdego dnia. To tylko On może dać, pokazać nam, tylko w świetle Bożego Słowa możemy zobaczyć, jak wygląda nasze życie. A więc mam w sobie rozwijać wrażliwość na to Słowo. Mam czytać w duchu. Bo jeśli czytam w duchu, to mam kontakt z autorem. A autorem jest Duch Święty. Bez wątpienia autorem Słowa Bożego, autorem Pisma Świętego jest Duch Święty. A więc Słowa Bożego nie mogę czytać jak powieść, jak gazetę, czy też, nie wiem, jak jakąś mądrą książkę, jakieś mądre dzieło literackie. Słowa Bożego nie mogę czytać zachwycając się jakąś historią czy jakimiś wydarzeniami, które są tam opisane. Chodzi o to, żeby czytać Słowo Boże, czytając Słowo Boże, mam stanąć w Bożej obecności, przywołać, aby Bóg przyszedł, aby mnie pouczył, aby dał mi tą mądrość. I wtedy, kiedy czytam, kiedy rozważam to Słowo Boże, wtedy to Słowo ma moc, żeby przemówić do mnie. I myślę, że tu, w tym miejscu, warto zastanowić się, jak ja czytam Słowo Boże. Jak wygląda moja modlitwa Słowem Bożym? Czy też proszę Ducha Świętego, aby przyszedł i oświecił mnie, kiedy zaczynam czytać Pismo Święte? Czy patrzę na swoje życie poprzez to, co mówi do mnie Bóg? Inną bardzo ważną kwestią jest rozpoznawanie Boga, który mówi w liturgii Kościoła. Czyli życie Słowem Bożym w cyklu roku liturgicznego. Bóg mówi do mnie codziennie w liturgii Kościoła bardzo konkretne słowo. Kiedy w liturgii słowa w czasie mszy świętej słuchasz czytania, potem włączasz się w śpiew psalmu. A kiedy przed Ewangelią kreślisz sobie znak krzyża na czole, na ustach, na piersi, to wtedy odnawiasz swoją świadomość chrzcielną, bo to podczas chrztu zostałeś odrodzony do życia w Bogu. Podczas chrztu zostałeś naznaczony znakiem krzyża. A więc kreśląc znak krzyża na czole, oznajmiasz wszystkim wokół, że chcesz poznawać i naśladować Chrystusa. A gdy czynisz znak krzyża na ustach, to znaczy, że chcesz odpowiadać na to Słowo Boże. A kreśląc znak krzyża na piersiach, wyrażasz pragnienie, aby Chrystus zamieszkał w twoim sercu, aby przez wiarę zamieszkał w twoim sercu. I wtedy dopiero słuchasz Ewangelii. Po niej, po Ewangelii, jest homilia, która też jest wydłużeniem tego, co słuchaliśmy przed chwilą, wydłużeniem czytań biblijnych, ponieważ ona jest interpretacją tego, co słyszeliśmy. I teksty Słowa Bożego podczas Eucharystii, one nie są jakoś tak przypadkowe, wybrane z jakichś różnych miejsc. Owszem, są wybrane z różnych miejsc Pisma Świętego, ale one mówią o tym samym. One uzupełniają się. Jedno wynika z drugiego. I jeśli będziesz świadomie uczestniczyć w liturgii Słowa, to zauważysz, to uświadomisz sobie, że to już nie jest tylko słuchanie, że Bóg zaprasza cię do dialogu, a nie tylko zaprasza, ale też uzdalnia cię do tego dialogu z Bogiem. W dalszej części jest twoja odpowiedź, bo twoją odpowiedzią na te słowa, które słyszymy, jest wyznanie wiary, które mamy podczas każdej niedzielnej, każdej świątecznej Eucharystii. A więc Twoją odpowiedzią jest wyznanie wiary. Mówisz, ja wierzę w to, co mówi Bóg. Jeśli tak będziesz przeżywać liturgię, słowa, to też z wielką świadomością będziesz wyznawać swoją wiarę. Dalej podczas Eucharystii mamy liturgię eucharystyczną. I tutaj, jak zwrócisz uwagę, jak się skupisz, to też dostrzeżesz, że wszystkie modlitwy eucharystyczne, czy też formuły liturgiczne, swoje treści mają oparte na Ewangelii. Na przykład, Panie, nie jestem godzien. Są to słowa celnika. I gdy będziesz miał świadomość tego, że cały czas przed Twoimi oczyma toczy się to życie ewangeliczne, to będziesz umiał przeżywać to, co wtedy tutaj się dokonuje. No bo podczas liturgii eucharystycznej Słowo staje się ciałem. Na naszych oczach dokonuje się wcielenie. Eucharystia powinna być dla nas, ona jest w Kościele, szczytem spotkania z żywym Bogiem i też powinna być przeżywana jako przyjście Boga do duszy człowieka. A więc poznawanie Boga w Słowie prowadzi do takiego świadomego uczestnictwa w życiu sakramentalnym. Chrystus, ustanawiając sakramenty, chciał być bardzo realnie obecny w moim i Twoim życiu. I ja teraz nie będę tutaj omawiać wszystkich sakramentów, ale chcę powiedzieć, powinniśmy to wiedzieć, że ich istotą jest Słowo i wydarzenie. Czyli Bóg mówi w każdym sakramencie i działa. I to nie dzieje się tylko w Eucharystii. To dzieje się w każdym sakramencie. I przez sakramenty dotykasz Chrystusa. To z sakramentów płynie na ciebie łaska. Kolejną ważną rzeczą, która poza sakramentami, która ma nas wewnętrznie budować, która ma nas odnawiać, są to modlitwy Kościoła. I pierwszą z nich jest liturgiczna modlitwa Kościoła, czyli liturgia godzin. Jest też nazywana liturgią uświęcania czasu. Tutaj, w tej modlitwie, modlimy się tekstami Słowa Bożego. To Słowo ma uświęcić każdą godzinę naszego dnia. Słowo Boże. Oczywiście osoby świeckie nie mają takiego obowiązku, aby modlić się liturgią godzin, ale dano nam taki przywilej i myślę, że naprawdę warto poznawać tę modlitwę i chociaż czasem pomodlić się przynajmniej jedną jej częścią, na przykład jucznią, czy też nieszporami, ponieważ tam możemy zobaczyć, jakie to jest bogactwo. Bogactwo psalmów, bogactwo hymnów, czytań, przez które w tej modlitwie toczy się dialog Boga ze swoim ludem. Także zachęcam do tego, aby jeśli ktoś nigdy się nie modlił liturgią godzin, żeby pomyślał o tym, że warto tę modlitwę poznać. Inną ważną modlitwą Kościoła, myślę, że wszystkim nam bardzo znaną, jest różaniec. Modląc się na różańcu, musimy pamiętać o tym, że tutaj nie chodzi tylko o to, żeby mówić kolejny raz zdrowaś Maryjo, 10 razy zdrowaś Maryjo, nie wiem, wyglądać przez okno, w międzyczasie coś robić, czy nie wiem, są różne pomysły na to, żeby odmawiać różaniec, po to tylko, aby go, że tak powiem, odhaczyć. Na tej modlitwie warto też się bardzo skupić, ponieważ rozważając tajemnice różańcowe, rozważamy życie Jezusa. I powinniśmy się skupić na przeżywaniu właśnie tych tajemnic, tego życia Chrystusa, bo dopiero wtedy, kiedy przeżywamy, kiedy rozważamy, kiedy się skupiamy, to widzimy, jak Ewangelia jest obecna w tej modlitwie. A więc, moi drodzy, ja tutaj trochę może robię taki rachunek sumienia. Czy ja odmawiam modlitwę różańcową, skupiając się na rozważaniu życia Jezusa? Jak wygląda moja modlitwa? Teraz też w październiku mamy taką okazję, żeby w sposób taki bardzo poważny podejść do tej modlitwy, aby skupiać się na tym, co jest ważne w tych tajemnicach różańcowych. Jest jeszcze nasza modlitwa wspólnotowa. Modlitwa na spotkaniu. I ona też, jak możemy zauważyć, jest oparta na Słowie Bożym. Ponieważ grupa rozeznająca przygotowuje dla nas takie słowo na każde spotkanie. I do tego słowa ukierunkowane są nasze wezwania modlitewne, dobierane pieśni. To Słowo Boże prowadzi nas przez całe spotkanie i konferencja, którą słyszymy na tym spotkaniu, też jest oparta na tym słowie. A naszym zadaniem jest słuchać i poddawać wezwania modlitewne, które powinny być bardzo spójne z tematem spotkania. I tu też może zadajmy sobie takie pytanie. Czy ja, będąc na spotkaniu, włączam się w modlitwę? Czy jestem w tym takim dialogu modlitewnym z Panem Bogiem? Czy w ogóle, wychodząc ze spotkania, pamiętam, jakie było Słowo Boże na tym spotkaniu? Czy to wszystko gdzieś mi umyka? I dziś wiele wspólnot w Kościele oferuje nam takie duże urozmaicenie form spotkań z tak zwanymi duchowymi atrakcjami, tak bym to nazwała. A więc bardzo emocjonalnie prowadzi się modlitwy o uzdrowienie, na które jeździmy na koniec, nie wiem, Polski nawet, czy też zachwycamy się, bo doświadczamy upadku, który nie jest rozeznawany, który nazywamy spoczynkiem w Duchu Świętym. Czy też biegniemy, bo tam gdzieś są jakieś znane osoby, które, nie wiem, będą prowadzić jakieś spotkania, jakieś modlitwy, więc ja muszę tam być, muszę tam pojechać, zobaczyć tę osobę, zobaczyć, co tam się dzieje. To wszystko budzi w nas dużo takich emocji, ekscytacji. I myślę, że jeśli ktoś ma małe doświadczenie życia duchowego lub takiego doświadczenia nie ma w ogóle, zachwyca się takim spoczynkiem w Duchu Świętym, czy też pięknem modlitwy. Ja nie mówię tu o owocach tej modlitwy, ja mówię o zachwycie, o takich emocjach naszych. Jeśli trwa to w życiu krótko, jeśli jest to taki krótki okres, to w tym nie ma może nic złego. Nie widziałabym w tym nic złego, ale pod warunkiem, że te doświadczenia służą temu, aby wyrwać takiego człowieka ze świata, do którego nie dociera duchowość, w którym nie ma żadnego życia duchowego, aby wyrwać go do świata życia duchowego. I te doświadczenia to powinna być taka iskra, taki zapłon, który ma doprowadzić do tego, aby człowiek obudził się duchowo. A w konsekwencji po to, aby w kolejnym kroku zaangażować swój rozum, swoją wolę, żeby zacząć zgłębiać życie duchowe, żeby obudzić w sobie ducha wiary, żeby odnawiać się na nowo i żeby budować swoje wnętrze, opierając to nie na emocjach, a na Bożym fundamencie. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jest to słuchanie w Kościele. A nawet powiedziałabym słuchanie Kościoła. Jeśli ja znam kontekst Ewangelii, to inaczej, to też jaśniej rozumiem nauczanie Kościoła. No bo Kościół nie naucza niczego innego niż tego, co wynika z nauki Chrystusa. Kościół kontynuuje naukę Chrystusa. Kościół wykonuje Jego polecenie. Idźcie i głoście. A więc głosi prawdy zgodne z prawdą Ewangelii. Mamy więc znać dokumenty Kościoła, bo one są dla nas wskazówkami. One wyjaśniają, uściślają wszystkie kwestie związane z naszą wiarą, z naszą duchowością. I ta nauka Kościoła służy naszej jedności. I do poznawania tych dokumentów, do poznawania nauki Kościoła, wielu z nas zobowiązało się, podejmując nasze credo. A więc czy ja znam dokumenty Kościoła? Czy wiem, jakie jest stanowisko Kościoła, kiedy zabieram głos w jakiejś ważnej dyskusji? A może daje się wciągać w różnego rodzaju dyskusje i wyrażam poglądy sprzeczne z tym, czego naucza Kościół. No bo takie jest moje zdanie. No bo mam prawo mieć prywatne zdanie. Tak, mam prawo. Ale moje zdanie, zdanie chrześcijanina, zdanie człowieka Kościoła ma być zawsze zgodne z tym, czego naucza Kościół. Może uważam, że nauka Kościoła jest nieżyciowa i nie wypada jej bronić. Wypada, moi drodzy. Zawsze wypada bronić Chrystusa. Zawsze wypada bronić nauki, którą żyjemy, którą poznajemy. Nie jest ona nieżyciowa, bo Ewangelia jest jedna. Jest jedna i niezmienna. Prawda jest jedna, bo jeden jest Chrystus i jedna jest Jego nauka. A więc, moi drodzy, dzisiaj pewnie nie usłyszeliśmy nic nowego. Odnawiać się, budować swoje wnętrze, to Słowo Boże, modlitwa, sakramenty. A może nie o to chodzi, żeby widzieć coś nowego, czy słyszeć coś nowego. Ale może chodzi o to, aby zobaczyć siebie i swoje postępowanie na nowo. Żeby je zobaczyć na nowo w świetle Bożego Słowa. Na nowo w świetle Słowa, które można interpretować tylko i wyłącznie według nauki Kościoła. A może zobaczyliśmy, jak wiele w nas jest niedoskonałości, rozproszeń, niewiedzy i wiele jeszcze przed nami. Moi drodzy, myślę, że to, jeśli zobaczyliśmy, to dobrze. Dobrze dlatego, że mamy co robić ze swoją duchowością. Bo budowanie swojego duchowego wnętrza to jest ciągły, nieustający proces. A w tym procesie, ja wiem, że się powtarzam, ale w tym procesie naczelne miejsce zajmuje Ewangelia. I jeśli ona jest obecna w naszym życiu, jeśli przenika nasze życie, to będziemy umieli zawsze podjąć współpracę z Bożą łaską. To Duch Święty będzie nas prowadził. Będzie działał w naszym życiu. Będzie je przemieniał. Będzie uczył kochać wroga. Będzie niósł nam radość z małych rzeczy, gdy jest ciężko aż do bólu. No bo Bóg nie musi nam oferować atrakcji. On jest skuteczny w swoim działaniu wtedy, kiedy otwieramy swoje serce. Poznane w Słowie powoduje, że rozkochujemy się w Nim. Że pragniemy jednoczyć się z Nim. Że biegniemy do Niego z każdą radością. Ale też jesteśmy w stanie łączyć z Nim swój ból, swój trud i widzieć Jego działanie w każdej naszej życiowej sytuacji. A więc jeśli weszliśmy na drogę duchowego rozwoju, to nie zatrzymujmy się tylko na emocjonalnym przeżywaniu wydarzeń religijnych, czy też słuchaniem tego, co dzisiaj dociera do nas, atakowaniem Kościoła i przychylaniem się do tego. Dbajmy o to, aby nasz rozwój duchowy był ciągły, abyśmy ciągle się duchowo rozwijali. Budujmy nieustannie relacje z naszym Zbawicielem. I pamiętajmy o tym, że odnawiać się w Duchu Świętym to jest zadanie na każdy dzień dla każdego z nas. I tak na koniec spójrzmy jeszcze na te słowa, które są tutaj przygotowane, słowa z listu do Galatów. Czyż nie jesteście aż tak nierozumni? Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem. Moi drodzy, wyjedźmy dzisiaj stąd z tymi słowami w naszym sercu, bo dziś te słowa są do nas, konkretnie do mnie i do ciebie. A więc jeszcze mamy czas, jeszcze mamy dzisiaj refleksja przed nami, modlitwa przed nami. I wyjedźmy ubogaceni, zbudowani i nastawieni na to, ażeby ciągle następowała nasza duchowa przemiana.
Chcemy zaprosić Was teraz do kolejnego naszego punktu, jakim będzie modlitwa. Ale zanim ta modlitwa nastąpi...